Może zaczniemy od tego, że przywitam mojego gościa, Agnieszka Korzeniewska, pisarka. Witam Panią, dzień dobry.
Dzień dobry, witam Panią, witam słuchaczy bardzo serdecznie.
Spotykamy się od pierwszej Pani książki na antenie Katolickiego Radia Podlasie. Tych książek przed chwilą liczyłyśmy, wyszło już kilka. Zabiorę Cię jesienią do Brukseli, W deszczu tańcz, potem seria zeszytów, Witraż. No i właśnie, i jest kolejne dzieło?
Kolejne dzieło jest szczególne, ponieważ jest to uwieńczenie wszystkich moich poprzednich książek, jest to uwieńczenie mojej twórczości do dnia dzisiejszego i ma to dla mnie również taki bardzo osobisty wydźwięk, ponieważ jest to książka, którą ja wydałam sama i która też odpowiada na zapotrzebowanie, odpowiada na życzenia moich szczególnych takich czytelników.
Dlaczego, do kogo, dla kogo powstała ta książka?
Pisząc swoje poprzednie książki, zwłaszcza mam tutaj na myśli te, które były zbiorem takich motywujących tekstów, uświadomiły mi, że ciągle te słowa są potrzebne. W pewnym momencie wydawało mi się, że już wszystko zostało powiedziane, że powtarzam jakieś banalne treści, powtarzam rzeczy, o których wszyscy wiemy, chociaż może niekoniecznie na co dzień stosujemy, ja również. I wydawało mi się, że to jest ciągle jakby w kółko mówienie podobnych rzeczy. Jednak właśnie wiadomości od ludzi zupełnie mi nieznanych, zwłaszcza przez media społecznościowe, uświadomiły mi, że to jest tak jak z rzeką, która płynie. Ona ciągle przynosi nową wodę i tak jest jakby z czytelnikami. Pewna grupa ludzi, która mi towarzyszyła przy poprzednich książkach tych motywacyjnych, ona jakby już to wszystko wie, dla tych ludzi są to kwestie oczywiste. Natomiast ciągle w to miejsce pojawiają się nowi ludzie. Ludzie zupełnie z całej Polski i z zagranicy, bo też Polacy mieszkający za granicą. I nagle dla mnie było takim odkryciem Ameryki, że ciągle są ludzie, dla których to jest słowo po raz pierwszy, słowo motywujące po raz pierwszy, które je podnosi, podtrzymuje na duchu, daje refleksję, pobudza do działania. No i to było dla mnie naprawdę niewiarygodnym odkryciem, ponieważ mi uświadomiło, że jednak do tych ludzi ciągle trzeba powtarzać te rzeczy, które już były mówione.
Jak powstała książka?
Książka powstała, właściwie pomysł narodził się jesienią 2018 roku. W związku z tym, że w poprzednim roku wydawałam zeszyty, taką serię motywujących zeszytów, o których rozmawiałyśmy zresztą na antenie i zatrzymało się to na 5. zeszycie. Jeżdżąc na spotkania, bądź też rozmawiając z ludźmi przez internet, oni ciągle dopytywali o dalsze treści i pytali, kiedy powstaną kolejne zeszyty, kiedy powstanie kolejna dawka inspirujących treści. I pomyślałam, że uwieńczeniem tego wszystkiego będzie, jeśli ja te wszystkie cytaty, te wszystkie motywujące teksty w takiej skondensowanej formie zbiorę w jedną książkę w postaci dobrego słowa na każdy dzień, co nie jest odkrywcze, bo dużo jest takich rzeczy, dużo jest planerów, dużo różnych kalendarzy. Natomiast ta książka ma szczególny wymiar, bo po pierwsze to nie była książka obliczona na zysk, to nie był pomysł stricte marketingowy. Zresztą jak Państwo, którzy kupowali te książki, którzy kupują, porównują ceny z innymi takimi planerami, kalendarzami, no to doskonale wiedzą, że taką jakość i serce, jakie tutaj włożyłam w tę książkę i treść, to wszystko jest nieporównywalne za bardzo niewielką cenę w porównaniu z tymi takimi bezdusznymi, powiedzmy, planerami. Tego jest mnóstwo, wysyp wszędzie, ale mogę z całą świadomością i całą odpowiedzialnością powiedzieć, że jest to naprawdę projekt szczególny i te osoby, które nabyły tą książkę, są naprawdę przeszczęśliwe, ponieważ ja też od jesieni codziennie w mediach społecznościowych jakby rozwijałam te cytaty z tych książek i ludzie, którzy mi towarzyszyli przez całą jesień, to się dzieje w dalszym ciągu, bo zamierzam to kontynuować przez cały następny rok, oni już obserwują w sobie duże zmiany i często mi o tym piszą.
To też taka i odwaga, i odpowiedzialność tak zmieniać ludzi.
Powiedziałabym, że ta książka ma taki charakter, wiem, że to może zabrzmi na wyrost, ale dla mnie ma bardzo osobisty i wręcz taki misyjny. To jest wielka może odwaga, nie wiem, ponieważ ja sama się zmieniam. To jest jakby relacja dwustronna, dwubiegunowa, ponieważ ludzie mi piszą o sobie. Powiedziałabym, że może większą odwagą jest pisać dla nieznanej osoby, jaką ja jestem, dla wielu ludzi, bo nie znają mnie osobiście, znają mnie tylko z internetu, dawać mi takie piękne świadectwa swojego życia. Są to bardzo trudne sprawy, pisać o swoich poranieniach, pisać o swoich trudnościach, pisać o swoich błędach. I to ja uważam jest wielką odwagą. Ja tylko jakby ustosunkowuję się do tego i poza tym daje mi to bardzo duży bodziec do kontynuacji, bo ciągle ja mam takie nieraz uczucia, że właśnie może już wszystko powiedziane, może to jest niepotrzebne, może, a jednak powiedziałabym każdego dnia mam odpowiedź na te moje wątpliwości, że jednak potrzebne jest i mało tego osoby, które zamówiły te książki, nawet w liczbie kilku dopisują mi, czy piszą do mnie, czy dzwonią, że proszą o jeszcze, bo jeszcze się okazuje jakaś koleżanka, dyktują mi nawet, jak powinna brzmieć dedykacja i często są to dedykacje dla ludzi, bardzo często dla kobiet, które odważyły się zmieniać swoje życie, które są w trudnych momentach swojego życia. Więc ludzie proszą mnie, proszę napisać dla pani X, która odważyła się mieć marzenia, która odważyła się naprawić swoje błędy, która jest w trudnej sytuacji życiowej. Więc myślę, że to jest cała odpowiedź.
365 dni mocy i porada na każdy dzień. One nie są chyba datami przypisane, to nie jest kalendarz.
Właśnie nie. Bardzo chciałam, żeby ta książka była uniwersalna, żeby termin jej przydatności nie skończył się z dniem 31 grudnia, tylko to jest książka, sama mam takie książki i pewnie pani również, które krążą i które mają właśnie, tak jak powiedziałam, działanie w pewien sposób jakieś takie duchowe i one wypełniają swoją rolę dla osoby, która już je przeczytała, która je przepracowała. Stają się fajną, przeczytaną treścią, ale już niepotrzebną na przyszły rok. I bardzo często te książki wędrują w ręce innych ludzi, kolejnych ludzi i jakby dokonują różnych dobrych rzeczy. I właśnie zależało mi na tym, żeby ta książka nie była kalendarzem, nie była planerem. W związku z tym są te treści ponumerowane od 1 do 365 dnia, i tylko wskazany jest kolejny dzień bez daty, bez roku, czyli na przykład 1 stycznia, pierwszy dzień roku. Może to być rok 2019, 2020 i tak dalej.
Nie będziemy Państwu czytać tych porad. Niech one zostaną właśnie dla tych, którzy już sięgną po książkę, ale proszę nam powiedzieć, co Pani doradza? Nie wiem, no, na taki dzień jak dzisiaj.
Przede wszystkim to jest książka, która powstała z wielkiej miłości do ludzi. Ja zawsze powtarzam, zresztą to chyba jest takie zgodne z tym, co Państwo czytają, w tym, co piszę i z moją postawą. Tam się wyczuwa to, że ja jestem, powtarzam, wielką fanką ludzi. Co to znaczy? To znaczy, że sama jestem osobą bardzo ułomną, upadającą, powstającą, często bardzo niekonsekwentną. Tego się bardzo uczę, o tym za chwilę powiem właśnie, o konsekwencji. I w związku z tym też przez pryzmat tego swoich wad patrzę też na innych ludzi. Dlatego nic, co ludzkie, nie jest mi obce i wiem też, że jak Państwo wiedzą, znany taki cytat bardzo powszechny, że każdy święty ma swoją przeszłość, a każdy grzesznik ma swoją przyszłość, czego często jestem świadkiem. I wiem, że nieraz w danym momencie obraz naszego świata jest bardzo zaciemniony. Często sama tak miewałam, kiedy dotykają nas różne złe rzeczy i wydaje się, że już nie ma dalszej części, że to już jest koniec. I właśnie tą książką chciałam ludzi motywować do tego, że jednak z każdej sytuacji jest wyjście. Lepsze, gorsze, ale zawsze jest i że nigdy nie można się poddawać, bo właśnie ludzie, którzy w to uwierzyli, później dokonywali naprawdę wielkich rzeczy. I tutaj chciałam powiedzieć, jaką wielką rolę odgrywa w naszym życiu konsekwencja. Właśnie na bazie takiego doświadczenia z Państwem, z moimi czytelnikami, słuchając ich opowieści, doszłam do wniosku, że to właściwie konsekwencja jest najbardziej ważna w życiu. Bo nawet miłość bez konsekwencji to będzie tylko, nie wiem, jakimś uniesieniem. I cóż warta jest miłość bez konsekwencji? Ci, którzy pozostają w długoletnich związkach, a wiem coś na ten temat, bo mój związek już liczy blisko chyba 30 lat małżeński, więc mogę na ten temat z całą odpowiedzialnością coś powiedzieć wiarygodnego. Wiadomo, że w życiu tak bywa, że nieraz najbliższa osoba wydaje nam się najbardziej pełna wad różnych i gdyby nie było konsekwencji w tym, co przyrzekaliśmy, w tym, co obiecywaliśmy sobie, to tak naprawdę bardzo łatwo nasze drogi mogą się rozejść, bo nieraz naprawdę trudno jest być razem. Ale później mija ten okres I widzimy, że właśnie dzięki konsekwencji udało nam się uratować coś bardzo ważnego. W przeciwnym wypadku, tam gdzie brakuje tej konsekwencji, no to jesteśmy świadkiem szybkich, ekspresowych rozwodów, takich, nie wiem, niewytrzymanych prób przejścia przez różne ciężkie rzeczy. Konsekwencja również w innych naszych dziedzinach życia jest niezwykle ważna. Wiem po sobie, że gdyby nie konsekwencja i upór, to właśnie w tej chwili nie mówiłabym tutaj do Państwa. Wiem, że gdyby nie konsekwencja i upór, to po jednej książce, nawet gdy udało mi się napisać, złożyłabym broń i bym zadowoliła się moim spokojnym życiem bez różnych szarpnięć i bez nieprzespanych nocy. Więc myślę, że za mało uwagi poświęcamy konsekwencji w naszym życiu i nie traktujemy jej poważnie. A całe nasze życie byłoby lepsze, gdyby skupić się na tym, że jednak musimy być konsekwentni w swoich wyborach, w swoich dążeniach też.
Posłuchałam o tych związkach. Czy to znaczy, że to jest książka dla kobiet?
Absolutnie nie, ponieważ też mężczyźni zamawiają tą książkę. Napisałam w przedmowie do tej książki, że to jest książka dla ludzi o otwartych horyzontach, ponieważ otwarte horyzonty nie mają płci. I rzeczywiście dużo kobiet tą książkę zamawia i kupuje, ale też i mężczyźni. I bardzo często jest tak, że mężczyźni na początku podchodzą jakby tak z lekkim przymrużeniem oka, bo tutaj jakieś tam treści dla kobiet, dobra energia, dobre życie i tak dalej. Ale tak naprawdę, kiedy zaczynają mnie na początku tak dyskretnie podglądać na Facebooku głównie, gdzie ja tam codziennie wstawiam taki rozbudowany komentarz do tych tutaj treści zawartych w książce, to nagle zaczynają zamawiać moją książkę. Bo mówią, że właśnie to nie jest książka tylko dla kobiet. Mało tego, miałam też jednego takiego mego rozmówcę na Facebooku, z którym prowadziliśmy bardzo konstruktywne takie rozmowy i dyskusje na temat tych wpisów. On z punktu widzenia mężczyzny właśnie swojej płci patrzył na to, a ja z punktu widzenia swojej. Nawet pomyśleliśmy, że bardzo ciekawe byłoby nawet wydać taką książkę, kiedy nawzajem się spieramy o różne rzeczy, jak on to widzi, jak ja to widzę. Bardzo często w końcu dochodziliśmy do jakiegoś wspólnego punktu i właściwie się okazywało, że mówimy o tym samym, mamy te same wartości, tylko inaczej nazywamy je, inaczej je formułujemy.
Czy to znaczy, że pani będzie już pisać poradniki? W tą stronę idzie to pisarstwo?
Absolutnie nie. To jest, tak jak powiedziałam, uwieńczenie tego wszystkiego. Jeszcze wspomnę o tym, że ma to dla mnie bardzo symboliczny wymiar i o tym ja też mówiłam w takim krótkim nagraniu na Facebooku i na YouTubie, że książka ta dokładnie wyszła w momencie, kiedy jedna z moich czytelniczek, właśnie takich wypracowanych, które mnie odnalazły poprzez te treści, poprzez te słowo, które niosło im nadzieję, właśnie zmagała się ze śmiercią, właśnie odchodziła, była w trakcie odchodzenia. I miało to dla mnie wymiar bardzo symboliczny, ponieważ ja wiedziałam, że ta książka już nie zdąży trafić w jej ręce. Była to osoba, która poznała mnie przez moje pierwsze książki i wtedy zmagała się ze śmiertelną chorobą i właśnie ona napisała, że jednak one mają wielką moc, bo nawet jej w jej sytuacji pomagają przeżyć pogodnie różne chwile, dni i rzeczywiście zgodnie z tymi treściami, które głoszę, ona naprawdę wiedząc, że ma bardzo krótki odcinek czasu tutaj na ziemi, ona brała to życie pełnymi garściami w takim bardzo dobrym znaczeniu tego słowa i po prostu nie było minuty, sekundy jej dnia, która by jej przeciekła bezpowrotnie przez palce i gdyby ona nie wiedziała, co z tym zrobić. I ona była dla mnie również wzajemnie też taką inspiracją, bo właśnie pokazywała, jakie powinno to być życie. Kiedyś jedna dziewczyna napisała mi, nieznana pani, być może kobieta, nie dziewczyna, a w każdym razie napisała pod moim adresem taki zarzut. Ja zwyczajnie nie wierzę, jeśli ktoś mówi, że jest oczarowany codziennością. I absolutnie mnie to nie zabolało, natomiast skłoniło mnie do refleksji. Właśnie tak ona napisała, bo jeśli ktoś mówi, że jest oczarowany codziennością, to ja to zwyczajnie nie wierzę. Nie wierzę takim słowom i dla mnie ta osoba nie jest wiarygodna. I później pomyślałam o tym, że w zasadzie to mi jest jej żal, bo jeśli człowiek nie wierzy w to, że można być oczarowanym codziennością, to właśnie powinien popatrzeć, jak oczarowana codziennością była ta osoba, o której wspomniałam, której już nie ma wśród nas, która odeszła tuż przed świętami. I pomyślałam, że to jest jakby, nie chciałabym nikogo tutaj urazić, ale to jest w pewnym sensie jakaś taka wielka ułomność duchowa, nie umieć dostrzegać uroku w codzienności. I ta książka, która tutaj wyszła, jeszcze trzeba wspomnieć o tym, że ona ma dwie okładki. Okładki bardzo barwne, jedna w kwiatuszki, druga abstrakcja, to jest taka eksplozja barw, prawda? I właśnie tu się zawiera wszystko i to jest właśnie to moje oczarowanie codziennością, oczarowanie życiem, a zarazem bardzo uważna świadomość, że to życie jest bardzo kruche. I wracając do Pani pytania, czy zamierzam pisać tylko poradniki? Absolutnie nie. W ogóle stałam się taką autorką poradników zupełnie mimo woli, bo to nie było moim ani celem, ani nie planowałam tego. Pierwsza książka, Zabiorąc jesienią do Brukseli, kompletnie nie ma takiego charakteru. To są opowiadania emigracyjne.
Właśnie, bo na początku Pani tych pisarstwo miało bardzo taki emigracyjny charakter. Tak. I tak się o Pani mówiło, że Pani porusza te tematy. I tak właśnie zostawiła Pani tą emigrację i zajęła się tymi poradnikami.
Zupełnie one wyszły mimochodem. Ja nie wiedziałam, że to jest we mnie, zresztą nie śmiałabym nikomu niczego radzić, ja nie jestem fachowcem w tej dziedzinie, natomiast wyszło to zupełnie mimochodem. Często właśnie nawet myślę o tym, że to, co mówię i piszę, jest banalne i właściwie dla wszystkich wiadome i nic odkrywczego, ale może, nie wiem, lekkość tego, może rzeczywiście taka autentyczna miłość i taki entuzjazm drzemiący w tym sprawił, że ludzie zaczęli traktować te moje myśli poradnikowo. Ale oczywiście to jest tylko jedna jakby taka gałąź. Bardzo łatwo mi to przychodzi, bo ja codziennie piszę kilka takich tekstów motywacyjnych i może dlatego tak po kolei te kolejne książki miały charakter poradnikowy. Natomiast jak najbardziej jeszcze wrócę do emigracji. Jakby częściowo mam już powieści zaczęte gdzieś tam w połowie i one są jak najbardziej i będą skończone, mam nadzieję, w tym roku. Też w tym roku właściwie powinno to już wyjść na koniec ubiegłego roku, ale po prostu nie zdążyłam z tym wszystkim. Ukaże się taka próbka moich opowiadań po francusku z wydawnictwem francuskim i właśnie jestem w trakcie już ostatnich takich korekt i myślę, że na początku tego roku, styczeń, luty, już ta książka się ukaże. Ta z kolei książka francuska to miała dla mnie tylko charakter taki bardzo badawczy. Ja po prostu chciałam zobaczyć, czy rzeczywiście to, co ja piszę po polsku, przetłumaczone na język francuski, będzie miało jakiś oddźwięk, czy kogokolwiek zainteresuje. I tutaj dostałam propozycję wydania tych kilku opowiadań, które tylko właśnie kilka opowiadań wysłałam, więc to będzie taki jakby pewien sygnał, że w Brukseli jest jakaś Polka, która pisze o emigracji, pisze o Belgii i która jakby pokochała również ten kraj, który pozwala jej tam mieszkać, żyć, pracować i się rozwijać. I zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Ale na pewno będą jeszcze powieści, na pewno będą jeszcze takie emigracyjne jakieś książki. Ciągle drzemie we mnie też taka potrzeba napisania czegoś, co będzie osadzone w realiach naszego Podlasia.
Pytając o te książki, które jeszcze spod Pani pióra mają wyjść, czy Witraż na przykład, czy on myśli Pani o tym, żeby on miał kontynuację, żeby ci bohaterowie mieli dalsze losy? Ja powiem szczerze, że bardzo bym tego oczekiwała, bo pomimo tego, że tam dosyć tak drastycznie zakończyła się książka i jakby jest ten takie cięcie mocne, ale wiadomo, że zawsze z każdego zakończenia można wyprowadzić ciąg dalszy, a bohaterowie, no tacy, którzy gdzieś tam zostają w pamięci, w sercu, więc właśnie, czy oni będą jeszcze żyli, czy oni jeszcze gdzieś na jakichś kartach Pani powieści się pojawią?
Ja myślę, że tak. Myślę, że ci bohaterowie mają potencjał w pewnym sensie i zwłaszcza, że jeśli ktoś czytał Witraż i jak Pani zapewne pamięta, ci bohaterowie nie są czarno-biali, czyli są tacy jak życie i myślę, że jeszcze wiele, wiele rzeczy mogą nam opowiedzieć świat widziany swoimi oczyma i dokonywać dalszych różnych wyborów, które na pewno w jakiś sposób nie są też nam obce. Natomiast jeszcze na razie muszą odczekać na swój dzień, żeby wyjść gdzieś tam z szuflady z komputera. Natomiast jest takie bardzo duże zapotrzebowanie, żeby ten ciąg dalszy był i nie bez powodu właśnie ta książka została tak zakończona nagłym takim cięciem. Bo sobie pomyślałam, że to jest takie zakończenie dosyć mocne, aczkolwiek otwarte, które pozwoli być może kiedyś odnaleźć na nowo te osoby, zobaczyć jak się potoczyły ich losy, bo wiadomo, że tam oni dokonują jakichś takich wyborów poważnych, czy rzeczywiście udało im się naprostować różne swoje ścieżki, czy nie.
Kiedy mówimy o tym Pani pisaniu i o wydawaniu, no to chciałabym o ten temat właśnie wydawania książek jeszcze podpytać, no bo też Pani nieraz dzieli się takimi poradami dla osób, które chciałyby pisać. Pani ma już te doświadczenia kilku książek, kilku lat i bardzo różne doświadczenia z różnymi wydawnictwami, a teraz widzę już tutaj własne, pod własnym szyldem wydana książkę.
Tak, oczywiście. Także pierwsze kroki często się stawia z wydawnictwem, ponieważ nie mamy zwyczajnie doświadczenia. Ja z kilkoma jakby wydawnictwami wydawałam poprzednie książki. Jedną też wydałam samą, też był taki mały cały nakład i teraz właśnie tak z pełną świadomością wydałam tą ostatnią książkę. Współpraca z wydawnictwami jest zawsze na jakichś zasadach. W szczegóły nie będę wchodziła, bo nieraz ludzie pytają mnie, jak ci się układa z wydawnictwem. To dla mnie to jest bardzo osobiste pytanie. To takie pytanie, jak ci się układa z mężem albo z żoną. Więc powiedziałabym, dosyć intymne stosunki łączą wydawców ze swoimi autorami. Tak jak, że tak powiem, stosunki rodzinne. Natomiast bardzo często piszą do mnie osoby, które chcą wydać coś własnego, ale są przerażone. Są przerażone ilością tych ludzi piszących wokół, takich jak oni. Zwłaszcza, że nie jest tajemnicą, że wydawnictwa dostają tego tak dużo do przeczytania, że nie są w stanie nieraz fizycznie przeczytać czy poświęcić należytą uwagę tym tekstom. I bardzo często taki młody autor, który napisze coś swego własnego, czasami może to być doskonała rzecz i po prostu nie zostanie to przez nikogo zauważone. Więc ci młodzi ludzie, w sensie początkujący pisarze, bo można być młodym, że tak powiem, pisarzem w bardzo dojrzałym wieku, tak jak na przykład ja, więc ci wszyscy ludzie, którzy zaczynają swoją przygodę z pisaniem, to przede wszystkim muszą mieć taką świadomość, że jeśli nie zostali zauważeni, to wcale nie dlatego, że są kiepscy, źli, że nie mają nic do powiedzenia. Rozmawiałam kiedyś z taką właśnie korektorką, przez które ręce przechodzą te pierwsze rękopisy z bardzo dużego wydawnictwa, jednego z największych w Polsce. I ona powiedziała, że to po prostu jest tak ciężka fizycznie praca, że jeśli dostaje 500 tytułów tygodniowo nowych, często są to książki, rękopisy tak zwane po 500 stron, po 300 stron, to po prostu nie jest w stanie fizycznie tego przerobić. I bywa tak, a przecież jesteśmy tylko ludźmi, a nie maszynami. I bywa tak, że jest bardzo zmęczona, że ma gorszy dzień, że źle się czuje. I po pierwszych słowach otworzy taki rękopis i po pierwszych słowach po prostu już go odrzuca. A nazajutrz, gdy sięgnie po tą samą książkę, po ten sam rękopis, nagle zauważy, że to jest fantastyczna rzecz, że jak to się stało, że ona poprzedniego dnia to odrzuciła. Więc dla wszystkich piszących przede wszystkim mówię, nie poddawajcie się, bo to jest tak, że możecie być odrzuceni przez bardzo dużo wydawnictw, w ogóle nikt nie zauważy, ale należy pisać, wysyłać. Jeśli jest to twoja pasja, jeśli tu znowuż ta konsekwencja, trzeba to robić konsekwentnie i nie zrażać się od razu, nie zamykać się po pierwszym porażce, czy po pierwszej jakiejś nieudanej próbie, bo to, że zostaliście odrzuceni, to znaczy, że nie piszecie źle. Drugie takie właśnie, taki pogląd, który pokutuje, że jak człowiek wydaje sam, to z pewnością to jest kiepski materiał, ponieważ kiedyś tak rzeczywiście było, jak było na rynku kilka wydawnictw, natomiast teraz wiemy, jak dużo jest wydawnictw i no wiadomo, nastawione no, są zwyczajnie na zysk, więc to też muszą jakby brać tematy, które wiedzą, że z całą pewnością się sprzedadzą, ale właśnie już teraz to się bardzo zmieniło. To nie znaczy, że jeśli ktoś wydaje samodzielnie książkę, to ta książka po prostu jest zła. Zauważcie, że wiele ludzi, również tych pisarzy, którzy wydali książki, które sprzedały się w bardzo wysokich nakładach, bardzo często decydują się oni na samodzielne wydawanie dalszych swoich publikacji. Dlaczego? Ponieważ są już na tyle silni, wiedzą jak to się robi, i wtedy wiedzą też, że mają kontrolę jakby nad całym tym swoim produktem, brzydko mówiąc, nad swoją własnością tą intelektualną i po prostu wiedzą, że poradzą sobie również bez wydawnictwa. I też dla tych wszystkich nieśmiałych, którzy boją się pisać, wydawać, bo mówią, że może jakby nie znajdą odbiorców. Popatrzcie w Polsce, ile mieszka milionów ludzi. To nie jest tak, że wszyscy muszą ciebie czytać, wszyscy muszą ten temat lubić, twój sposób narracji, twój sposób pisania, ale w tak wielomilionowym społeczeństwie zawsze znajdzie się grupa twoich odbiorców. I to wcale nie będzie mała grupa. I to będzie grupa, która pozwoli ci uwierzyć w siebie, że to, co robisz, jest potrzebne jakiejś tam grupie ludzi, a bardzo często to jest grupa ludzi, która pozwoli ci nawet po pewnym czasie wyżyć z tego, co robisz. Droga pisarska, jak zresztą wszelkie zawody artystyczne, wszelkie drogi artystyczne, jest bardzo ciężka i kręta. Bo generalnie artystom zawsze jest pod górkę, bo jest mnóstwo wspaniałych artystów i w naszym kraju, wszędzie, ale to dotyczy wszelkich szerokości geograficznych. Tylko nielicznym udaje się wejść na zupełny szczyt, ale tak naprawdę, czy chodzi nam o ten szczyt top, żeby być jednym na miliard? Moim zdaniem, i taka jest moja filozofia, szczytem mego sukcesu jest to, że ja mam grupę odbiorców, która mnie potrzebuje, która pyta o moje książki I wcale to nie muszą być miliardowe grupy ludzi. Nawet powiedziałabym, że w takich mniejszych, niszowych jest łatwiej o taki naprawdę realny i żywy kontakt z czytelnikiem.
Rozumiem, że pani już czuje się osadzona w tym życiu pisarskim i ta decyzja kiedyś podjęta o porzuceniu korporacji i tego poukładanego życia od godziny do godziny, od poniedziałku do piątku, to już jest taka decyzja, która już w pani jakby na tyle dojrzała, że już nie ma odwrotu.
Tak, ja nawet przez jedną sekundę nie żałowałam odejścia z korporacji. Ja nie powiem, że życie moje stało się usłane różami. Odwrotnie, ono stało się przez pierwsze lata usłane kolcami, ponieważ nie oszukujmy siebie, to też jest zwykły rachunek ekonomiczny i często dużo ludzi zapomina, że autor też tak jak każdy inny człowiek musi płacić rachunki, musi płacić kredyty i tak dalej. I wydaje się, że jeśli widzi gdzieś tam na spotkaniach zdjęcia piękne otoczone wianuszkiem swoich czytelników, to, że naprawdę ma takie fajne życie. Wszyscy, którzy znają jakby kulisy takich zawodów, to wiedzą, że to wcale nie jest tak łatwo, lekko i słodko. I wiele razy, gdybym miała mniej determinacji, to może bym się poddała. Natomiast nawet w najgorszej chwili, kiedy mi było bardzo trudno, nigdy nie żałowałam odejścia z korporacji. I nieraz zastanawiałam się, a gdyby teraz ktoś mi dał znowu tak od 9 do 5, w zasadzie bezpieczne pieniądze, które co miesiąc zawsze przewidywalne, wiesz ile ich będzie, wpłyną na twoje konto, to powiem, że już nie, ponieważ nawet ta myśl to sprawia, że ja smutnieję, że robi mi się tak bardzo smutno i mimo, że brak tej jest takiej stabilności często na drodze pisarza, zwłaszcza na drodze takiego pisarza ciągle początkującego, to jednak te wszelkie dowody tego, że robi się dobrą robotę i ciągły rozwój i ciągłe jakby wchodzenie na wyższe poziomy, no to sprawia, że już nigdy bym nie powróciła do korporacji. Zwłaszcza, że uważam, że no chyba to jest odczucie każdego człowieka, że korporacje w jakiś sposób są takie w pewnym sensie wyniszczające człowieka. I ja rozumiem też, bo są różne etapy w naszym życiu. Kiedy byłam dużo młodsza, kiedy potrzebowałam po prostu zabezpieczyć byt dla swojej rodziny, dla swego dziecka. Każdy z nas zna ten etap takiego w cudzysłowie dorabiania się, w sensie takim, że po prostu potrzebujemy tych pieniędzy. I w tym momencie korporacja jest świetnym wyjściem i świetnym rozwiązaniem, bo w miarę jesteśmy tam bezpieczni. Jednak kiedy wraz z dojrzałością, z latami, które nam przybywają, dochodzi też ta dojrzałość taka wewnętrzna, duchowa, psychiczna, to nagle uzmysławiamy sobie, jak bardzo korporacja nas ogranicza. Wtedy już zazwyczaj mamy ten podstawowy byt zapewniony, wtedy zazwyczaj mamy już mniej potrzeb i wtedy zaczynamy walczyć o naszą tą duchową wolność, o naszą taką psychiczną wolność. I wtedy to jest najczęściej moment, kiedy my odchodzimy z korporacji. I to wcale nie dlatego, że my mamy, nie wiem, tyle pieniędzy, że możemy ten byt mieć zapewniony do końca naszych dni. Nie, często to też jest tysiące znaków zapytania, czy sobie poradzimy, czy się uda, czy się nie uda. I ten lęk taki egzystencjonalny, ale już też wiemy, że jesteśmy psychicznie tak silni, że jesteśmy duchowo ukształtowani, że nawet jeśli będzie gorzej, to będzie lepiej. Często, żeby było lepiej, to musi być najpierw długo, długo, długo gorzej. Dlatego też dla wszystkich ludzi, którzy zaczynają coś robić, niezależnie od wieku, właśnie tych piszących czy próbujących jakichś innych rzeczy, to często mówię, że nie bójcie się. A piszącym to często mówię, że piszcie do mnie prywatnie, ja wam wszystko powiem, co wiem o samodzielnym wydawaniu. Oczywiście robię to bezinteresownie, to nie są jakieś kursy, warsztaty, za które trzeba płacić, tylko po prostu daję wam tą wiedzę za darmo, którą ja przeszłam. I wydawanie książki samemu naprawdę to nie jest nic takiego strasznego, trudnego. Oczywiście trzeba mieć na ten podstawowy nakład jakieś pieniądze, ale jeśli ktoś jest bardzo zdeterminowany, on może sobie to odłożyć, on może sobie w jakiś sposób na to zapracować. Natomiast te wszystkie procesy, co techniczne, bo samo napisanie książki to jest ogromna przyjemność. To wszystko, co najgorsze, zaczyna się później. Ja już to wszystko przeszłam, mam bazę korektorów, mam bazę drukarni, wydawców. Chętnie się z tą wiedzą podzielę, bo nie jesteśmy dla siebie żadną konkurencją.
To oczywiście nie znaczy, że wydawnictwa są złe, to żeby to też tak nie zabrzmiało.
Absolutnie nie. I ja też, oczywiście, żeby to nie zabrzmiało, że wydawnictwa są złe i samodzielnie trzeba wydawać. Samodzielne wydanie to jest tylko alternatywa. Natomiast ja również nie mówię, że ja nie będę wydawała z wydawnictwami. Nawet podejrzewam, że powieści będę wydawała z wydawnictwami. Natomiast te takie poradnikowe rzeczy, takie pełne mojego bardzo emocjonalnego wkładu osobistego, wręcz intymnego, to chciałabym mieć nad tym całkowitą kontrolę, bo to będą zawsze krótkie serie, bo wtedy ja panuję nad tą reakcją zwrotną, bo wtedy ja docieram ludzi, poznaję ludzi, ludzie poznają mnie i chciałabym mieć nad tym całkowitą kontrolę. Ale oczywiście, jeśli jakieś wydawnictwo zaproponuje Wam, to też wydawajcie z wydawnictwami, uczcie się, zobaczcie, jak to wygląda. Wydawnictwa często mają to, czego na przykład samodzielnie wydający człowiek nie ma, mają kanały dystrybucji, mają to doskonale opanowane, więc wszystkie drogi są dobre, które prowadzą do dobrych celów, które mają ludzi rozwijać. Ja nie odżegnuję się od wydawnictw, tak jak powiedziałam, powieści z pewnością będę wydawała z wydawnictwami, jakieś zbiory opowiadań i tak dalej. Natomiast wiem już, że rzeczy takie bardzo osobiste, krótkie serie, mające trafiać konkretnie w ludzkie serca, to chciałabym zatrzymać dla siebie.
I dzisiaj o tej odwadze, o konsekwencji, o podejmowaniu decyzji, o tym, że można cieszyć się życiem i robić to, co się lubi, a nie to, co koniecznie wypadałoby robić, opowiadała nam pani Agnieszka Korzeniewska, autorka książki 365 dni mocy. Dziękuję bardzo za spotkanie i mam nadzieję, że przy kolejnej książce też spotkamy się przy kawie i o niej porozmawiamy.
Dziękuję bardzo, dziękuję też za to, że zawsze z każdą kolejną książką goszczę tutaj na antenie Państwa radia, radiostacji. I cóż, wypada mi tylko życzyć wszystkim słuchaczom Katolickiego Radia Podlasie wszystkiego dobrego w nowym roku i właśnie, żeby ta moc nie opuszczała Was żadnego dnia, bo jeśli ona będzie i taka radość przy pełnej świadomości trudów życia, to będzie dobrze. To znaczy, że będziecie mieli rzeczywiście twarde kręgosłupy, konsekwencje i nie będzie wiele rzeczy, które potrafią Was złamać. Tej radości i pogody ducha życzę Wam.